Zakontraktowana wolność. 1 lipca 2011 000. O zaletach i wadach zatrudniania na kontraktach menedżerskich rozmawiamy z mecenasem Waldemarem Guiskim, autorem książki Kontrakty menedżerskie. Umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy. Jest pan orędownikiem kontraktów menedżerskich w Polsce. Czemu uważa pan, że to lepsza forma zatrudniania na najwyższych stanowiskach kierowniczych niż umowy o pracę? Istotą kontraktu menedżerskiego jest uzależnienie wynagrodzenia od wyników pracy. Jeśli menedżer odnosi sukcesy istotne dla całego przedsiębiorstwa, to na podstawie kontraktu może otrzymać bardzo wysokie wynagrodzenie. Uważam, że docenianie dobrych wyników opłaca się wszystkim interesariuszom firmy, w tym także jej pracownikom. Kontrakt menedżerski to nie jest idealne remedium na wszystkie bolączki relacji menedżer-właściciel, ale jest to lepsza forma związania tych osób niż stosunek pracy. Nasz system prawny zawiera w sobie wewnętrzną sprzeczność. Fundamentem stosunku pracy jest konieczność wykonywania poleceń przełożonych co do czasu, miejsca, sposobów, terminów świadczenia pracy. Tymczasem zgodnie z prawem członkom zarządu nikt nie może wydawać wiążących poleceń co do prowadzenia spraw spółki. To kolejny powód, dla którego, z przyczyn systemowych, jestem zwolennikiem kontraktów menedżerskich. Poza tym prawo pracy wiele stronom narzuca, a w przypadku kontraktów obowiązuje zdecydowanie dalej sięgająca swoboda umów. Negocjacje bywają żmudne, ale ustalone warunki to prawo wiążące strony przez całe lata, mające swoje daleko idące konsekwencje finansowe. Jakie są najważniejsze korzyści dla właściciela i menedżera wynikające z wyboru formy kontraktu? Osoba zatrudniona na podstawie cywilnoprawnego kontraktu nie ma uprawnień stricte pracowniczych, ale to właśnie jest korzyść stron. Właściciel firmy może jej zaproponować dużo wyższe wynagrodzenie, wypłacane w dowolnych transzach, niekoniecznie podzielone na comiesięczne alimentacyjne świadczenia wynagrodzenia, tak jak w stosunku pracy. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. W przypadku kontraktu menedżerskiego te kwestie można dostosować do potrzeb firmy, umówić się, że urlop nastąpi dopiero na przykład po 2 latach pracy, ale za to będzie trwał dłużej. Nie są określone także godziny pracy. Menedżer czasem musi pracować nawet po kilkanaście godzin na dobę, a jest to niezgodne z prawem pracy. W kontrakcie menedżerskim można zawrzeć dowolne zapisy, muszą być tylko zgodne z jego właściwościami, naturą, prawem, z zasadami społecznego współżycia. Swoboda umów między równorzędnymi autonomicznymi partnerami, jakimi są właściciel i zarządca, jest bardzo szeroka, dużo węższa jest w przypadku stosunku pracy. Na co należy zwracać uwagę przy podpisywaniu tego rodzaju umów? Jeśli menedżer jest członkiem zarządu, powinien upewnić się, czy w dokumentach korporacyjnych jest zapis o ograniczeniu do ważnych powodów odwołania członka zarządu. Jeśli nie ma tego ograniczenia, można go odwołać praktycznie z dnia na dzień. Na ogół stosunkowi członkostwa w zarządzie towarzyszy umowa o zatrudnieniu, umowa o pracę lub kontrakt menedżerski. Jeśli w grę wchodzi umowa o pracę, to przyczyną wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest odwołanie z funkcji członka zarządu. Menedżer nie ma ochrony, o ile nie wprowadzi się do umowy o pracę czy do kontraktu zapisów określających, z jakich powodów można taką umowę wypowiedzieć. Jak można zapisać ustalenia związane z pensją menedżera? Trzeba zwracać uwagę na bardzo precyzyjne ustalanie kwestii wynagradzania. Najczęściej ustala się pewne stałe wynagrodzenie, niezależne od wyników, i część zmienną. Właśnie wprost i bezpośrednio zależną od osiągniętych rezultatów. Proporcje między stałą a niestałą częścią są kwestią negocjacji. Mogą wchodzić w grę różne dodatkowe świadczenia, premie wieloletnie odroczone, na przykład za osiągnięcie spektakularnego sukcesu, służbowy samochód etc. W kontraktach menedżerskich można zapisywać kryteria oceny efektywności zarządzania. Jest to punkt, który świadczy o tym, że płacimy za wyniki. Dobrze, jeśli kryteria wpisane przez strony są sparametryzowane i mierzalne, na przykład osiągnięcie określonego zysku w ustalonym przedziale czasowym. Kontrakt jest umową starannego działania, ale może być modyfikowany, z tym, że na przykład w pewnych okresach menedżer zobowiąże się, że będzie realizował konkretne projekty, więc kontrakt może zawierać elementy umowy o dzieło, dodatkowo płatne. Można w nim zamieszczać dowolne zapisy, aby tylko nie naruszało to szeroko zakreślonych granic swobody umów. Jak dokładne powinny być warunki? Doradzam żmudne, przewlekłe, drobiazgowe negocjacje, tak aby później nie było niedomówień, niejasności, aby w razie sporu pole do rozbieżnych interpretacji i zapisów było jak najmniejsze. Kontrakt powinien być w miarę kazuistyczny, nie zawierać zbyt wielu klauzul ogólnych, które są pojęciami niedookreślonymi. Jest to przecież nienazwana umowa prawa cywilnego. W kontraktach są przepisy o zakazie pracy dla konkurencji. Jakie sformułowania są korzystne dla menedżera? Tutaj także obowiązuje swoboda umów. Są różne okresy zakazu konkurencji. Nie widziałem dłuższego niż 3 lata, a jest to bardzo długi okres. Prawo pracy stanowi, że jeśli zakaz pracy dla konkurencji dotyczy pracownika, to musi on otrzymywać w tym okresie co najmniej 25% swojego wynagrodzenia. Przy umowach cywilnoprawnych nie ma tego ograniczenia. Menedżer może mieć na przykład 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy i roczny zakaz pracy dla konkurencji. Przedmiot konkurencji musi być precyzyjnie określony. Może być to odwołanie do przedmiotu działalności wynikające z przepisów ustrojowych z wpisu do KRS, albo wręcz podmiotowe określenie konkretnych firm, które uznajemy za konkurencję. Można określić zakaz terytorialny i koniecznie trzeba wyznaczyć jego ramy czasowe. Czasami wpisuje się zapisy, że ten zakaz nie jest bezwzględny i za zgodą macierzystej firmy można pójść do innej firmy, która może być uważana za konkurencyjną, albo że wątpliwości w tym zakresie muszą zostać rozstrzygnięte przez poprzednią spółkę. W razie złamania tej zasady na ogół stosowane są kary umowne, ponieważ dochodzenie odszkodowania mogłoby stanowić problem. Bardzo trudno jest bowiem udowodnić powstałą szkodę. Korzystne dla menedżera będzie wpisanie do kontraktu odszkodowania za niekonkurowanie na poziomie np. 100% wynagrodzenia. Jak powinny być rozwiązywane kwestie wypowiedzenia umowy? Okresy wypowiedzenia bywają różne, znany mi rekordzista miał 4-letni. Warto podczas negocjacji wziąć pod uwagę różne aspekty. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przy rocznym okresie wypowiedzenia menedżer dostał wcześniej duży kredyt od spółki. Spółka go zwalnia i od razu po odwołaniu każe mu oddać pożyczkę. Natomiast jego zdaniem może to zrobić dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Tego rodzaju kwestie powinny być ustalane na etapie negocjacji kontraktu i precyzyjnie zapisane. Czy w Polsce kontrakty są popularną formą zatrudniania na najwyższych stanowiskach? W Niemczech to dominująca i wyłączająca stosunek pracy forma zatrudnienia dla członków zarządu. W Polsce kontrakty menedżerskie stają się coraz popularniejsze, ale wciąż większość menedżerów ma umowy o pracę, gdyż dopuszcza je ustawodawca. Nie można jednak porównywać członka zarządu polskiej spółki córki globalnej firmy z szeregowym pracownikiem AWG Kodeksu Pracy, skoro jeden i drugi jest pracownikiem. Stosuje się do nich ogromną większość przepisów Kodeksu Pracy i nie jest to sytuacja racjonalna. Funkcja ochronna prawa pracy, mająca wzmacniać pozycję najemnego, niedysponującego kapitałem pracownika, zupełnie nie przystaje do członka zarządu banku zarabiającego rocznie miliony. Pracowniczy status członków zarządu jest częstokroć pozorny i pozorowany, a wynika bardziej z przyzwyczajeń niż realnej potrzeby. Czy w spółkach z udziałem Skarbu Państwa można stosować kontrakty? Oczywiście. Ustawodawca przewidział, że jeśli menedżer podpisze kontrakt menedżerski i spełni dodatkowe warunki, to nie będą obowiązywały go restrykcyjne i populistyczne ograniczenia zarobkowe ustawy kominowej. Jest to rzadko stosowane, moim zdaniem, z powodu braku znajomości podstaw prawa. Od jakiego szczebla warto podpisywać kontrakty menedżerskie? Menedżer nie może być w hierarchii i strukturze organizacyjnej firmy tak usytuowany, żeby miał przełożonych, którzy mają prawo wydawać mu wiążące polecenia. Firmę powinien interesować wynik jego pracy, a nie jej godziny, miejsce i sposób wykonywania, itd. Jeśli jest jedynie trybikiem w hierarchii, to kontrakt menedżerski może być uznany za ukrytą umowę o pracę. Każdy przed podpisaniem kontraktu musi zważyć, czy jest to dla niego korzystne, na ile ma możliwość samodzielnie wpływać na realizowane wyniki. Częstymi błędami właścicieli jest zawieranie umów o pracę z członkami zarządu, bowiem po odwołaniu z funkcji nie można na przykład przez 4 lata w ogóle wypowiedzieć umowy ochrona przedemerytalna wynikająca z kodeksu pracy. Potem można to zrobić, ale za cały ten okres trzeba zapłacić. Tych i bardzo wielu innych niepotrzebnie dolegliwych dla właściciela ograniczeń wynikających z ochronnej funkcji prawa pracy można uniknąć, zawierając kontrakt menedżerski.